Wiedza osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o wyjątkowym rejsie, w którym chodzi tyleż o walkę z przeciwnościami morza, co walkę z przeciwnościami raka, bo to jest onkorejs, który jutro startuje z Gdyni. A startuje dzięki onkolasce. Onkolaski, oj, tak o sobie mówią. Czasami na pewno dzięki onkoprezesce. Bo to prezes Fundacji Wybieram Życie, Onkorejs Wybieram Życie, Magdalena Lesiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spakowana?
Tak, przedwczoraj pierwszy raz włożyłam wszystko do worka. Oczywiście.
Jednego?
No właśnie, nie do końca. Jedną siatkę z takimi żylkami, słodyczami, czyli czymś, co w razie choroby morskiej jest niezbędne, musiałam wyjąć, ale już dzisiaj się zaczęłam stresować, że na pewno o czymś zapomniałam, więc przyjdę do domu, jeszcze wszystko wyrzucę z powrotem, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest.
Mhm. A choroba morska jest?
U mnie akurat nigdy nie było, ale słyszałam ważnych marynarzy, żeglarzy, marynarzy, którzy zawsze mówili, że jest taka, każdy trafi na swoją falę, więc jakby nie zaklinam
to
się.
To ciągle może być.
Tak, że nigdy nie było. Byłam na morzu do tej pory chyba z 5 razy od pierwszego onkorejsu w 2015 roku. I nie było, więc no mam nadzieję, że nie, bo to naprawdę ciężka sprawa. 90% osób choruje, szczególnie przez pierwsze dwie doby. I naprawdę wyglądają wtedy średnio, bardzo źle się czują i ciężko im cokolwiek robić. Ale ja zawsze tłumaczę, że najlepiej to jest pracować, czyli zająć się sterowaniem, szorowaniem pokładów. Dokładnie tak, bo wtedy mózg nie myśli, głowa się uspokaja, nie buja tak i jest lepiej.
Ale to waleczna załoga zawsze jest.
Zawsze. Naprawdę bardzo waleczna. Mi się wydaje, że to jest taka sytuacja, że nie możemy zwalić na nikogo innego, ponieważ czasami pojawia się taka chęć, jak się jest chorym, żeby powiedzieć, o Jezu, ale ja miałam raka, czy mam raka, bo niektóre osoby są w trakcie leczenia. I na przykład weź to zrób, bo ja nie mam siły. A tutaj co? No nie powiem, weź za mnie
bo
te
wszyscy
winy.
Są w tej samej sytuacji.
Wszyscy są chorzy, dokładnie, czy też po chorobie, więc nie ma możliwości na kogoś zrzucenia, więc a poza tym chcemy tak też pokazać sobie i pokazać innym w tej załodze, ale też udowodnić całemu światu, że my potrafimy po prostu, my możemy, nie jesteśmy osobami, które powinny leżeć w łóżku i czekać na śmierć, tylko że właśnie możemy korzystać jak najbardziej z tego naszego życia. Wiemy, czujemy już teraz, że to życie jest jednak do pewnego czasu, że może kiedyś przyjść śmierć. Poczuliśmy, otarliśmy się o to, więc chcemy skorzystać jak najbardziej. Nie chcemy dawać sobie taryfy ulgowej. Chcemy robić wszystko tak, żeby pokazać wszystkim, że dajemy radę. Zresztą kto miałby tam za nas to robić tak na tym jachcie?
Ale to myślę, że musiało być wam ciężko w trakcie tego pierwszego rejsu, który był po pierwsze pierwszym rejsem. Tak? To był wasz, pani początek także, bo to był ten pomysł na onkorejs. No jednocześnie był to rejs, no powiedzmy, nieudany, tak, bo przerwany. I teraz, jak wy to zniosłyście? Nie wiem, czy byłyście same kobiety, czy...
Tak, wtedy było 12 dziewczyn właśnie.
Czyli były same onkolaski, tak?
Same onkolaski, była pani kapitan, pani oficer i jeden tylko maszynista, pan oficer.
No właśnie, i myślę teraz, jak musiałyście to znieść, skoro... Ten rejs ma taką podbudowę, taką no, psychologiczną, tak? Wiadomo, że wchodząc na pokład zjawy, bo wtedy to była zjawa, wiedziałyście, że chodzi o coś więcej. Że to ma być właśnie dowód na coś. Na to, że potraficie, że umiecie, że w ogóle można. Wchodzicie i po 30 godzinach prosicie o pomoc. Trzeba was ściągać z Bałtyku.
Tak, dla mnie to było najgorsze. Już nie chodzi o to, że musiałam się oswoić z morzem, że większość osób chorowała, ale to przerwanie rejsu było w pewnym momencie dla mnie wielką tragedią. Kiedy pani kapitan powiedziała, że musimy wezwać Mayday. Najpierw, że musimy zawrócić, potem, że musimy wezwać Mayday, bo...
Tak, bo zjawa nabiera wody, tak nie dajecie rady.
Dokładnie, bo może to zagrażać naszemu życiu. To ja sobie tak usiadłam i mówię, jeju, no ale jak? Przecież te osoby, tysiące osób przed telewizorami, przed Facebookiem, przed radiem, patrzyło czy słuchało nas i myślało sobie, tak, jak one tego dokonały, wyleczyły się to po pierwsze, a teraz dotrą do tego w Izbi, to tak jak ja bym, że ja na pewno się wtedy wyleczę.
Chodzi o ten symbol,
taki
prawda?
Symbol właśnie dotarcia do Izbi, czyli do tego pierwszego miejsca, czyli też do wyleczenia. Tak to zresztą przedstawialiśmy i komunikowaliśmy wcześniej. Ale chwilę tylko się załamałam, bo tak naprawdę usiadłam, no najpierw mówię, no nie, ciekawie. Ale potem myślę sobie, kurczę, ale to jest tak, że nie zawsze udaje się za pierwszym razem wyzdrowieć, tak? Ma się 10 miesięcy chemii na przykład, później radioterapia, leki, a ten rak i tak wraca.
Tak, bo to nigdy nie jest prosta historia. I ten rejs, który wydawał się będzie prostym symbolem, nie był prostą historią.
Był taki właśnie jak życie. Jak całe życie i tak samo proces leczenia. Czyli pokazał najważniejsze, że nigdy nie można się poddawać. Nigdy. I to można odnieść i do choroby, i do leczenia, ale też do wszystkich sytuacji w życiu. My wróciłyśmy na ląd. Oczywiście był szok, pełno mediów i w ogóle szaleństwo totalne przez 2-3 doby.
A wściekły byłyście, że wróciłyście? Że to się tak skończyło?
Że nie dotarłyśmy? No. Chyba nie, dlatego że już do tego, jak dopłynęłyśmy, to uznałyśmy, że my to powtórzymy. I my to na pewno dokończymy. Że nie możemy, nie jesteśmy w stanie i nie powinnyśmy tego zrobić, że to jest koniec. Musimy to skończyć, po prostu. Tak jak zawsze trzeba doprowadzić sytuację do końca. I nawet jak nie wiem, jest chemioterapia strasznie ciężka i człowiek ma ochotę powiedzieć, a już mam w nosie, niech się dzieje co chce, to nie, trzeba leczenie dokończyć, dlatego że życie jest najważniejsze.
A może wpływ na ten wasz mimo wszystko lepszy nastrój miał ten przystojny ratownik, który się pojawił na pokładzie?
No, na
bo podobno
pewno.
Był pierwszy.
Tak, to była też przezabawna sytuacja. Ta akcja ratownicza nie była tak ciężka z tego powodu, że nasza kapitan bardzo spokojnie, w sposób bardzo taki powolny, rozsądny, konkretny, nam wszystko tłumaczyła.
Paniki nie było.
Więc paniki w ogóle nie było. I siedziałyśmy nawet w tych naszych kapokach. Tu jeden helikopter, tu drugi helikopter, tu jakiś samolot, podobnież jakiś statek płynie. Właśnie wyskakuje z helikoptera na przykład przystojny ratownik. A co robią dziewczyny? Dziewczyny się odwracają i robią sobie selfie na tle oczywiście ratownika, który wyskakuje z helikoptera, więc
to on kolaski jednak, tak, z akcentem na laski.
Tak, emocje, energia pozytywna, naprawdę trzeba wszędzie szukać pozytywów, nawet w takiej sytuacji, kiedy podpływa ratowniczy statek i nas przetransportowują na niego. Jeszcze, żeby było śmiesznie, ja miałam nogę w gipsie, więc...
No właśnie, bo to pani tam miała całą jakby... Nie było łatwo, tak? Pod każdym względem. Ten gips się rozmoczył, zdaje się.
Tak. Później trzeba było go zmieniać. Zresztą gips się pojawił tydzień przed całym rejsem. 3 miesiące
przygotowań. To gips nie dodaje skrzydeł przed takim rejsem.
Nie. Ale 3 miesiące przygotowań i znowu tak... No właśnie, tak jak w życiu, tak jak w chorobie. Co chwilę zdarzało się coś, co mogło spowodować poddanie się i powiedzenie sobie, nie, już to może bez sensu płynąć z gipsem, no to bez sensu. Albo właśnie akcja ratownicza, to już więcej nie wsiądę na morze. Nie, właśnie wsiądę, pokonam to.
I potem w tym samym czy podobnym składzie dokończyłyście?
Prawie w tym samym. Było 10 osób, dlatego że część, no po prostu nie mogła jedna pojechać do sanatorium. W tym czasie druga
tak, bo to
dostała
też było życie.
Choroby. Tak, no życie po prostu. Ale dołączyły do nas 4 inne osoby jeszcze, więc wtedy w 14 osób na dwóch mniejszych takich jednostkach popłynęłyśmy. Też nie było lekko, bo był sztorm. Dość poważny sztorm, jak wypłynęłyśmy z Visby na Bornholm już później. To naprawdę było prawie 9, więc no nie było fajnie. Ja mówiłam tylko, Boże, co mnie znowu pokarało? Dlaczego ja znowu chciałam tutaj popłynąć? Ale później jak się wysiada, to człowiek czuje taką niezłomność i wie, że wróci na pewno jeszcze raz na morze.
To pani jest wilkiem morskim już.
Już teraz tak, może nie jestem taka szalona, że spędzam każdy czas na morzu, bo nie mam na to czasu niestety. Projektów jest mnóstwo, jest praca, jest życie. Ale bardzo lubię zwiedzać na przykład, więc też trzeba jakoś znaleźć czas na to zwiedzanie. Po chorobie to już zwiedziłam Meksyk, Kubę, Peru, także cały czas gdzieś jeżdżę.
Miała pani takie turbo doładowanie? żeby właśnie tego świata złapać jeszcze?
To jest tak, że na pewno zawsze byłam energiczna, ale no właśnie człowiek czuje, że to życie może się skończyć. Mhm. I to troszeczkę determinuje jego życie, czyli chce jak najwięcej przeżyć, jak wykorzystać każdą chwilę. Ja jak 15 minut siedzę, zawsze sobie mówię, ojeju, żeby tak wieczór spokojnie posiedzieć pod kocykiem, odpocząć i w ogóle, ale siedzę 15 minut i myślę sobie, mhm, jeju, co ja robię? No przecież można tyle rzeczy fajnych zrobić. Mhm. I gdzieś tam biegnę dalej, więc tak, na pewno choroba daje takiego kopa. Jeżeli się jej posłucha, jeżeli się wyciągnie dobre wnioski po prostu. Mhm.
A ten rejs, ten onko-rejs, to jest ucieczka?
Czy to jest ucieczka przed chorobą? Pewnie można tak to nazwać. Mhm. Jest to na pewno jakieś wyparcie. Z jednej strony cały czas są osoby onkologiczne wokół, więc jest to ciężkie, ponieważ no, to tak jak w życiu. Ktoś na nowo choruje, ktoś się odchodzi. Jedna uczestniczek onkorejsu 2016 odeszła w styczniu tego roku. Więc z jednej strony jest ciężko, ale z drugiej strony ta działalność i to organizowanie sprawia, że nie ma czasu myśleć o chorobie. A ja myślę, że to jest dobre. Dlatego wszystkich nakłaniam właśnie albo do działalności, niekoniecznie u nas, gdziekolwiek indziej społecznej, do posiadania hobby, żeby nie myśleć, bo najgorsze chyba, co można zrobić, to usiąść i myśleć, czy ta choroba nie wróci, no bo wtedy już się traci życie, tak? Mhm.
A to znaczy, że pani ciągle ucieka?
Nie, ja go nie życie. Nie, ja go nie życie. Znaczy, uciekam przed nawrotem, na pewno. Nie chciałabym, mhm, oczywiście i nikt nigdy by nie chciał zachorować na nowo, ale zawsze powiedziała mi to moja koleżanka, bardzo mądrą rzecz. Słuchaj, ale my też jutro możemy zachorować. Jutro możemy dostać diagnozę, że jesteśmy chorzy. Mało tego. Ty będziesz myślała o raku, a jutro będziesz miała wypadek samochodowy, więc tak naprawdę, no nie wiadomo, życie jest tak skomplikowane, wiele sytuacji się zdarza, więc chyba nie ma sensu po prostu myśleć, że coś złego może się trafić i po prostu trzeba żyć. Mhm. Chociaż jest to na pewno nieuniknione, takie myśli.
No ale można byłoby sobie pomyśleć tak, to ciesz się chwilą, ciesz się życiem, bądź egoistką. A tutaj następuje coś innego. Czy wy się zbieracie, znaczy to pewnie to nie jest tak, że wszyscy robią dokładnie tak samo, mhm, i tak samo reagują. No, ale mam panią przed sobą. Mhm. To jak to jest? Że nie tylko na siebie, ale też na innych.
Po pierwsze, ja dostałam bardzo dużo pozytywnej energii podczas mojego leczenia. Spotykałam naprawdę świetne osoby, a może zauważałam te świetne osoby wokół siebie i z nimi jakby nawiązywałam kontakt. Bardzo wiele osób mi naprawdę pomogło. Jakoś tak czy psychicznie, czy w szpitalu byli zawsze wszyscy uśmiechnięci. Nigdy nie spotkałam się, żeby ktoś na mnie nakrzyczał, czy był niemiły, czy jakoś te badania źle się odbyły, więc postanowiłam po chorobie właśnie jakby oddać trochę tej energii dobrej, którą ja dostałam, komuś innemu. Ale tak sobie myślę, że to może być też w pewien sposób egoistyczne, patrząc na przykład na to, co pan powiedział odnośnie uciekania. Mhm. Po pierwsze, robię coś dla siebie, czyli nie myślę, nie mam czasu myśleć o chorobie, więc
bo zajmuję się czyjąś chorobą, na przykład, też trochę, tak?
Nawet nie chorobą, bo ja staram się, żeby w tej naszej fundacji, w tych naszych działaniach tej choroby było jak najmniej. Ona jest tam gdzieś z tyłu, ale właśnie jest życie. To jest tak trochę odwrotnie zrobione, że w fundacji onkologicznej najważniejsze jest życie. I to życie ciekawe, aktywne, pełne pasji, radości. Ale wracając, a z drugiej strony poczucie tego, że robi się coś dobrego, też jest pewnym takim egoistycznym podejściem, prawda?
Bo jestem dobra.
Bo jestem dobra,
fajna
tak.
Jestem.
Dokładnie. Mhm. Ale chyba też nie ma czasu na takie myślenie i rozważanie, bo jak jest tyle projektów i tyle ludzi wokoło, w przeciągu 2 lat tak naprawdę, to jest już kilkaset osób, które gdzieś tam w całym kraju i za granicą coś ma wspólnego z onkorejsem, więc jest to niesamowite.
A to bywają mocne więzi.
Tak.
Pewnie. Tak, tak sobie wyobrażam, nawet jeżeli one są na krótkie, rejs trwa ledwie tydzień, tak? To mm-hmm, jest tam parę dni z życia, ale jednak intensywnego życia, znaczy takiego, którego też życia, które wy intensywnie odczuwacie, bo doceniacie.
Tak, na pewno z każdego rejsu zostaje parę takich przyjaźni, można powiedzieć, bo po pierwsze przeżycie czegoś tak niesamowitego wspólnie właśnie jednoczy. Dodatkowo jeszcze ta choroba też trochę jednoczy, ponieważ mamy świadomość, że nikt tak nas doskonale nie rozumie jak osoba, która zachorowała, mimo że o tych chorobach nie rozmawiamy, się w nich jakby tam nie zatracamy.
No tak, ale wasze życie się zmieniło i o tym tak. życiu możecie pogadać.
Dokładnie tak, dokładnie tak. O tym nawet czerpaniu z tego życia i z tej radości. Po każdym rejsie patrzę teraz z tych 3 lat, to mi zostało naprawdę kilka takich naprawdę dobrych i przyjaźni i sądzę, że takich przyjaźni na całe życie. Ale praktycznie każdy w jakiś tam sposób został też koło idei onkorejsu i coś w ramach tego onkorejsu robi. Czy też pomaga załogantom kolejnej edycji, czy też na przykład idzie właśnie w onkorejsie granicami Polski, czyli w tym naszym marszu, który w tym roku był w czerwcu i w przyszłym roku też będzie w czerwcu, gdzie było ponad 200 osób, więc to też tamto zdarzenie też jednoczy, bo to jest 140 kilometrów w przeciągu 7 dni. W 10 osób, po 30 kilku kilometrach, nie chce się już rozmawiać, ale człowiek wie, że ta druga osoba czuje dokładnie to samo. Więc też z tego...
I to nie są odczucia onkologiczne, prawda?
Nie. Tylko... Właśnie to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Tak myślałam, po co ten onkorejs? Jak już przeszłam pierwszy ten rejs, to pomyślałam sobie, pojawiło się bardzo dużo ludzi, którzy też chcieli popłynąć. Pomyślałam sobie, że ja nie mogę przestać teraz, jakby zamknąć tej działalności, dlatego że jest tyle osób, które chcą poczuć tą wolność.
Ona się wręcz rozwinęła, ta działalność, bo fundacja powstała.
Tak,
prawda?
Tak, ale właśnie, żeby poczuły tą wolność, którą daje morze, czy taki marsz. Tak jak pan powiedział, to nie są myśli, rzeczy, którymi zajmuje się człowiek onkologiczny. Na morzu choroba nie jest ważna.
Choroba morska jest ważna.
Choroba morska, prawda? Właśnie jest ważna, dokładnie. Ważne jest wyszorowanie pokładów, bo bosman nie odbierze i nie będzie można pójść się na chwilę położyć chociaż. Ważne jest to, ile ma się warstw ciuchów, czy 4, czy 5, bo jest zimno, tak? Ważne jest, ile ziemniaków trzeba obrać, czy toaletę trzeba wyszorować, bo my to wszystko robimy, tak? Czy jaki kierunek trzymać na sterze. Więc ważne są takie... Z jednej strony zwykłe, a z drugiej strony niezwykłe rzeczy, ale to pozwala chociaż na te 7 dni całkowicie oderwać się od choroby.
Chciałem zapytać, czy trudno się dostać na wasz rejs? Jak ułożyłem sobie w głowie to pytanie, to uświadomiłem sobie, jak głupie jest to pytanie, bo jasne, że trudno, bo punkt wyjścia jest najtrudniejszy z możliwych. Ale wielu macie... No właśnie, wielu czy... A jacyś panowie to tam bywają u was? Jak to z facetami jest?
Z panami jest większy problem.
No właśnie.
To znaczy dlatego, że chyba u nas jeszcze pokutuje cały czas, że mężczyzna musi być męski i nie może się pokazać nigdzie ze swoją chorobą i uzewnętrznić. A ja uważam, że to jest właśnie odwaga, żeby powiedzieć, że byłam chory i teraz chcę to wszystkim powiedzieć, żeby uratowali swoje życie. Było w zeszłym roku 5 panów, ale to był pierwszy rejs, w którym brali udział panowie. W tym roku jest 2 panów. Więc my nie robimy, nie ma u nas żadnych parytetów, że musi być tyle mężczyzn, tyle pań. Po prostu kto pierwszy się zgłosi,
ten jest.
Ja zapisuję na liście. I potem po kolei, kiedy jest już ustalony termin rejsu, piszę do każdej osoby po kolei po prostu, czy chce jeszcze popłynąć, czy może, czy sytuacja się nie zmieniła, czy ma na to ochotę. No i te osoby po prostu są. W tej chwili mamy około 40 osób na liście rezerwowej, ale można się zgłaszać, dlatego że no sytuacje się zmieniają. Ktoś się zachoruje, nie wiem, ma komunię dziecka, wesele, wnuka, no cokolwiek,
no tak, to
prawda?
To są wesołe i nie zawsze wesołe też powody,
dokładnie.
Jak się domyślam.
Ale panów też w szczególności zapraszamy.
To panowie, jest zaproszenie od Onkolaski w Gdyni Głównej Osobistej. Cumujemy na chwilę, ale popłyniemy dalej po przerwie.
Osobista.
W Gdyni Głównej Osobistej o onkorejsie z onkoprezeską Magdaleną Lesiewicz. Wypływacie jutro z Gdyni. O której? 18?
Tak, od około 18.30.
O 18.00 zaczynacie się żegnać.
Tak, o 18.00 zaczynamy się żegnać, przytulać, wszyscy zaczynają machać nam chusteczkami białymi, a o 18.30 już wypływamy w morze. Ten pierwszy wieczór na pewno będzie ciężki, dlatego że to będzie oswojenie się ze statkiem, oswojenie z morzem.
Ale oswojenie się ze sobą nawzajem, bo wy się nie znacie przecież, czy znacie?
Tak, oswojenie ze sobą nawzajem to też jest ważne. My się znamy tylko z Facebooka tak naprawdę, z kilku spotkań, bo czasami gdzieś tam w kraju się widziałyśmy, ale tylko z niektórymi osobami. Natomiast te 28 osób, które płyną, nie widziało się wszyscy razem się nie widzieliśmy. Rozmawiamy właśnie za pośrednictwem Facebooka na zasadzie coś załatwiamy, szukamy sponsorów, czy media, czy no, jakkolwiek organizujemy po prostu ten rejs. Natomiast widzieć się jeszcze nie widzieliśmy na żywo, więc też będzie ciężko.
A ciężko jest ominąć onkotemat, jak się jest w takiej grupie? Bo z jednej strony mówiła pani, że ten rejs ma być... On właściwie to chyba nie powinien się nawet nazywać Onko Race, tylko nie wiem, Race Onko, tak? Znaczy jakby chodzi o to przeakcentowanie, tak? O to, że najpierw jest to spotkanie na morzu, a dopiero gdzieś tam potem ten wspólny mianownik, który spowodował, że jesteście tu, gdzie jesteście. Ale nie znacie się, wiecie, jaki ten wspólny mianownik jest. Jest taka naturalna potrzeba, żeby zacząć od tego, no dobrze.
Tak? Nie, to dziwne
to jesteś
jest.
Po, w trakcie...
Nie, po pierwsze dlatego, że każdy z nas napisał swoją historię i ona się pojawiła u nas na stronie właśnie na Facebooku.
Tak, czytałem niektóre też.
Więc to było takie wyrzucenie.
Odhaczenie też trochę.
Odhaczenie,
tak?
I poznanie się, tak? Bo wiemy już mniej więcej, kto z czym ma do czynienia. Jak pisałam 2 lata temu pierwszy raz swoją historię, to było dla mnie bardzo ciężkie, dlatego że to było takie pierwszy raz wyrzucenie z siebie wszystkich emocji, które towarzyszyły chorobie. Jakby nazwanie ich, poukładanie na papierze. Co było świetną formą terapii tak naprawdę. I rozmawiałam z wieloma osobami i mówiły właśnie to samo. Ale wracając do jachtu, my nie rozmawiamy prawie o chorobie, bo nie ma czasu. Tak naprawdę nie ma czasu. Jest tyle czasu zajęte na obowiązki związane z żaglowcem, z rejsem, z szorowaniem, sprzątaniem, gotowaniem, że czasu nie ma. A jeżeli coś się pojawi na zasadzie, dobra, muszę iść wziąć tabletkę, ojeju, już tam 15 na przykład, no to jest to traktowane zupełnie naturalnie i normalnie.
Każdy wie, o co chodzi.
Dokładnie.
Szkoda gadać.
Dokładnie. Właściwie. Jeżeli ktoś powie, ojej, boli mnie ręka. Wiadomo, że po operacji raku piersi są wycięte węzły chłonne. Czasami więcej, czasami mniej. Ta ręka jest mniej sprawna i nie powinno się dźwigać zbyt dużo. Ciągnięcie jednak lin, żeby postawić żagiel, jest dość męczące. No ale wtedy to robimy tak, 5 osób, 6 osób. Jeżeli któraś właśnie osoba krzyknie, o Jezu, moja ręka, to zaraz się pojawia następne 5, które pomaga. Więc ta choroba gdzieś tam jest, no bo wiemy, że jest, ale my jej nie demonizujemy i nie traktujemy jako czegoś wyjątkowego. Po prostu ona gdzieś tam jest.
No tak, my jej nie pomagamy, tylko przeszkadzamy, tak? Znaczy nie chodzi o to, żeby pomagać jej być na pierwszym planie.
Tak, 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 tak. Dokładnie o to chodzi. Najważniejsze, żeby być razem, żeby na sobie polegać, żeby nie myśleć, też żeby nauczyć się prosić. To jest też trudne i to czasami po chorobie. W ogóle w życiu my mamy dość duży problem, żeby prosić. Jak był pierwszy etap mojej choroby, to ja całkowicie ją wyparłam i uznałam, że w ogóle nic się nie dzieje. Zadaniowo podeszłam, biegłam od zabiegu do zabiegu, od leczenia do leczenia i jakby nigdy nie chciałam prosić o pomoc. A na takim jachcie, na takim żaglowcu też uczymy się prosić, ponieważ czasami nie dajemy rady. Ta suma jest tak wielka, że zdrowa sobie osoba z tym nie poradzi, bez żadnych ograniczeń. A tutaj po prostu odwracamy się i mówimy, ej, no chodź tu mi pomóc. I wtedy wracamy na ląd i też
się nauczy.
Tak, nauczyliśmy się następnej rzeczy. I to jest fajne.
A zawsze tak panią nosiło?
Tak. Tak, chyba tak. Chyba zawsze miałam dość dużo energii w sobie. czasami może nie wykorzystywałam jej tak dobrze, jak wykorzystuję teraz. Traciłam na wiele, wiele różnych zainteresowań. Teraz się śmieję, że już nie mam czasu i że moim hobby stała się działalność społeczna, tak naprawdę działalność charytatywna. Ale fajnie jest robić coś, co daje takie poczucie właśnie, że robi się coś dobrego i się wielu osobom pomaga.
No fajnie, a pamięta pani ten niefajny dzień?
Kiedy się dowiedziałam?
Tak.
Ja byłam tak naprawdę w momencie, kiedy poczułam, bo sama wyczułam tego guza wieczorem, tuż po takim dużym projekcie, który robiłam, byłam przekonana już, jak go dotknęłam. Nie wiem dlaczego, chyba to się działo w mojej głowie. Byłam przekonana, że to jest strajk, czyli nowotwór złośliwy. Rano pobiegłam szybko, poszukałam wszędzie, gdzie się tylko dało USG i pobiegłam na USG.
A myślała pani wcześniej o raku w ogóle? Znaczy był taki... No bo wyczuwa pani coś i w tym momencie się uruchamia, to może być to? Czy jest jakiś...
Nie, ponieważ wydaje mi się, że większość ludzi ma tak samo jak ja, czyli myśli, że rak mnie nie dotyka. Mhm. Że tak naprawdę możemy pracować bez opamiętania, możemy się nie badać, bo mnie to na pewno nie dotyczy. Dotyczy to wszystkich dookoła, ale mnie nie. Więc na pewno sobie nie uświadamiałam, że to może być to. Natomiast na pewno mogłam zachorować, powinnam mieć taką świadomość, ponieważ zbyt dużo się denerwowałam, nie myślałam o sobie, pracowałam, czyli żyłam tak właśnie, jak przeważnie żyjemy w dzisiejszych czasach, czyli biegniemy, gdzieś nas goni.
No to ciągle pani biegnie.
Ale teraz biegnę.
Biegnę inaczej?
Trochę inaczej. Inaczej to właśnie tak jest, że się trochę zamieniło. Może bieganie, ale...
Ale ku dobremu może pani biegnie, to
tak,
może
jest ku dobremu, więc jest trochę inaczej, ale też jednak mimo wszystko zaczęłam być większą egoistką, czyli czasami. A nawet i często. Wyłączam telefon albo wyłączam internet i po prostu nie odpisuję na wiadomości. Może się zdarzyć nawet cały weekend, że nie można się ze mną skontaktować, ponieważ ja odpoczywam gdzieś nad jeziorem.
Czyli szanuję siebie.
Tak. Tak, jak już czuję po prostu zbyt duże przemęczenie, to mówię nie. Mało tego, nauczyłam się właśnie mówić nie, bo nigdy nie potrafiłam mówić nie. Jak ktoś do mnie dzwonił i mnie potrzebował, to byłam zawsze. I to przez długi czas nawet tej działalności, która jest teraz. A teraz czasami, jak ktoś do mnie dzwoni czy pisze, mówię tak, spoko, zrobię to tylko jutro albo pojutrze, bo teraz jest czas dla mnie, po prostu.
Jak pani przypomina sobie ten niefajny dzień, to był taki... No właściwie trochę pani odpowiedziała, że to był dzień, kiedy się jednak coś zaczęło. Tak? Znaczy, to tak z automatu poszło, że zaczęła się walka, że ja po prostu, że ja muszę. Czy był taki moment, kiedy... A może to jest finał?
Na drugi dzień właśnie, jak poleciałam na to USG i pani doktor miała taką minę niezbyt wesołą, to ja już wtedy już byłam pewna, już w ogóle na 100%. Wtedy się rozryczałam i naprawdę to był jedyny raz, kiedy tak naprawdę mocno, mocno płakałam. Przez 15 minut nie potrafiłam się uspokoić przed tą przychodnią. Ale po tych 15 minutach otarłam oczy i powiedziałam sobie... No dobra, no to trzeba działać. To jakby nie ma mowy, żebyś teraz umarła. To nie jest twój czas, twoje miejsce. Masz jeszcze dużo rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia. Wiele osób do poznania, wiele rozmów do przeprowadzenia i mnóstwo projektów, które chcesz zrobić. Więc nie myślałam o tym, że może się to życie skończyć. Bardziej myślałam o tym, żeby teraz szybko załatwić gdzieś prywatnie, znaleźć biopsję. Za chwilę, żeby... pojechać do szpitala, potem, żeby mieć operację, chemię, radioterapię. Po prostu myślałam nie o całości i gdzie mnie to prowadzi, tylko o etapach. Jednak podczas chemii, na przykład kiedy wracałam, ja miałam czerwoną i białą w tym samym czasie, więc to takie dość ciężkie jest. Wpadałam do szpitala z wielką energią, a po paru kroplach już tak naprawdę ubierałam okulary i byłam tak słaba, że ledwo dochodziłam do auta i wieziono mnie do domu, a potem przez tydzień czasu tak naprawdę nie byłam w stanie nawet do toalety dojść często, więc to były ciężkie momenty. A jak fizycznie jesteśmy słabi, to też słaba jest nasza psychika. I wtedy czasami miałam takie myśli, że o Jezu, ale już ciężko, ale mi się już nie chce, już mam tego dosyć, lepiej rzucić to leczenie, niech będzie co ma być. Ale później raz pomyślałam, raz tylko pomyślałam, czemu ja, innym się to nie zdarza na przykład. Ale potem sobie pomyślałam zupełnie odwrotnie. Czyli takie rzeczy się zdarzają. I teraz od ciebie tylko zależy, czy będziesz siedzieć i się załamywać, czy po prostu będziesz żyć i będziesz cieszyć się z tego czasu, który ci został. Bo może zostało ci miesiąc, może pół roku, może rok, może 10, a może 100 lat. No, 100 może przesadziłam. Ale,
no, z taką energią.
Ale jest tak, że jeżeli usiądziemy i się załamiemy i będziemy czekać na nawrót, czy na śmierć, no to nasze życie już się skończyło, tak? Bo nic nie przeżywamy, po prostu egzystujemy. I wtedy zaczęłam, chyba ściągnęłam w internecie włączyłam jakieś komedie romantyczne, głupie, naprawdę sprzed wielu lat, jakieś śmieszne filmiki na YouTubie i tak przeżywałam te dni po chemii, że oglądałam coś lekkiego, przyjemnego, co pozwalało mi się wyłączyć i dojść. A po tygodniu wracała energia i trzeba było przez 2 tygodnie do następnej chemii nadrobić całe życie, czyli spotkać się ze wszystkimi znajomymi, pójść do kina, teatru.
I zacząć pisać też.
Tak, i zacząć pisać. To też była śmieszna sprawa, ponieważ ja klasycznie wyparłam, tak jak już mówiłam wcześniej, chorobę na początku i nie za bardzo chciałam się chwalić. Wiedziało tylko kilka osób i te kilka osób, patrząc na moje podejście, czyli na przykład na to, że jak poszłam na pierwszą chemię tuż przed Sylwestrem, pan doktor mówi, ale wie pani, że straci pani włosy. A ja mówię, ale kiedy? A on mówi, no za 2 tygodnie. A ja nie, to spoko, to już będzie po Sylwestrze. Więc patrząc na takie moje podejście, powiedzieli, że żebym zaczęła pisać bloga, bo może to pomóc komuś innemu. I długo, długo się zastanawiałam. W końcu w styczniu chyba, czyli już tak naprawdę w listopadzie miałam operację, więc 2 miesiące po się odważyłam, napisałam w nocy jakiś pierwszy wpis. Też nie wiedziało o tym dużo osób. Wiedziało kilka osób znajomych, ale jakoś zaczęły trafiać obce osoby, które zaczęły pisać do mnie maile, chcąc trochę energii, radości jakby ode mnie dostać. Do tej pory mamy kontakt. To jest też fajne. I nawet 2 osoby popłynęły z tamtych czasów. Nie, nawet 3. Więc ten blog też pomagał mi, bo ja nigdy nie czytałam tam już tego wpisu, który robiłam. Siadałam, pisałam.
Wyrzuciłam.
Wyrzuciłam, dokładnie. Wyrzuciłam swoje emocje, zamknęłam, dziękuję. Potem przyszedł czas na następny wpis. Dopiero później, kiedy, nie wiem, mój blog się spodobał i gdzieś się zaczęły pojawiać wywiady, to okazało się, że na przykład znajomi, jacyś tam dalsi, tylko z Facebooka, czy jacyś tam dalsi, z którymi nie mam codziennie kontaktu, się dowiedzieli, że jestem chora i byli w ciężkim szoku, ponieważ ja też nigdy jakby tego nie pokazywałam. Często mnie spotykali na przykład też na ulicy, zawsze miałam chustkę jakąś tam na głowie, ale no też to jakby o niczym nie mówi. Nie wyglądałam i nie zachowywałam się na chorą, albo inaczej, nie wyglądałam jak wygląda stereotyp osoby chorej, tak? Bo ludzie zdrowi patrzą...
Znaczy, bo żyła pani. Znaczy,
bo żyłam,
bo to jest ten antystereotyp. Tak,
tak, tak, tak. Ale wiele jest takich właśnie osób w trakcie choroby, czy po chorobie. A my zdrowi, o, jak to dziwnie brzmi, tak się traktuje właśnie, ale zdrowi, którzy nie przeżyli nigdy takiej traumy, takiej choroby, bardzo często myślą, o Jezu, dostał raka, to już koniec, nie? To już koniec. A poza tym, jak spotyka gdzieś na ulicy, Jezu, ale ty gdzieś idziesz? Jak czytałam komentarze pod którymś z artykułów, na przykład na temat naszego rejsu, były komentarze, ale po co one płyną? Siedziałyby w domu razem z rodzinami, a nie narażają jeszcze swoje życie na to, że coś się znowu stanie. Leczenie raka jest tak drogie, a one jeszcze narażają życie. Z jednej strony ja już się uodporniłam na takie rzeczy i mi się chce śmiać, bo myślę sobie tak.
Co wy wiecie?
Co wy wiecie, to po pierwsze, a po drugie, pewnie wy, będąc zdrowymi i mając duży potencjał na to, żeby korzystać z tego życia, po prostu siedzicie przed telewizorem albo...
Piszecie te komentarze.
Albo piszecie te komentarze, dokładnie, dokładnie tak. Mi jest szkoda czasu po prostu na to. Ja chcę żyć.
No i tak pani zawalczyła o swoje życie, ale też na przykład o życie swojej mamy. I tu pojawia się taki wątek, który jest trochę... Znaczy tak, po pierwsze wątkiem powracającym w wielu historiach, tych onkohistoriach. I on jest też naznaczony pewnym paradoksem, bo to jest ograniczone zaufanie do lekarzy. To jest w tym jakiś paradoks, bo przecież ostatecznie to ci lekarze wam pomagają. Wam, nam. Ale z tych historii niestety wypływa taki wniosek, że gdyby nie pani czujność wobec siebie, ale także wobec swojej mamy i pewnie taka czujność, która potem jest zaraźliwa, tak, bo pani to opisuje, ludzie zaczynają myśleć, to te historie mogłyby się kończyć zupełnie inaczej, szybciej niestety.
To prawda, właśnie była taka sytuacja, że moją mamę bardzo bolał brzuch, wysłałam ją na USG, zapisałam na USG brzucha, okazało się, że tam niby tylko jakiś mięśniak i za pół roku ma przyjść do kontroli, ale mnie to strasznie niepokoiło, pewnie trochę po mojej tej też historii. Jeden ginekolog, drugi ginekolog, w końcu urzeczkowanie i okazało się, że faktycznie komórki nowotworowe są w macicy najgorszego raka, jaki tylko może być, najbardziej złośliwego. Szybko operacja, wycięcie wszystkich węzłów chłonnych, praktycznie no, wszystkich kobiecych jakby narządów. No i teraz jest prawie 2 lata po wszystkim i moja mama ma się całkiem dobrze, wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje, ale faktycznie ja...
Ona chodziła z tym rakiem od lekarza do lekarza tak naprawdę.
Tak. Mhm. Tak. I był całkowicie niezdiagnozowany. Mhm. Dopiero ostatecznie, czyli pobranie wycinków tak naprawdę potwierdziło to, co ja gdzieś tam w duszy czułam. Dlatego sądzę, że powinniśmy, jeżeli coś czujemy, musimy drążyć temat. Po prostu musimy drążyć temat. Ja wiem, że jest ciężko, że służba zdrowia jest taka, jak a nie inna. To znaczy, że jest mała kontraktacja, że do lekarza się trudno dostać. Wiem, że prywatnie jest dość drogo, ale znowu ja wszystkim mówię, jeżeli sobie odłożysz te 10 zł, 50 zł miesięcznie właśnie na to, żeby się przebadać raz do roku, no to ty nie zbankrutujesz, a możesz uratować życie, które jest jakby najważniejsze, najważniejszą wartością. Ale tak, wszystko z moją mamą jest w porządku, więc to jest najważniejsze.
A gdzie jest błąd w takim razie? Bo gdzieś on jest. Taki błąd, no nie wiem, no systemowy czy ludzki błąd? Bo skoro to wszystko się ostatecznie sprowadza do intuicji, którą pani ma, a lekarz jej nie ma, to jak?
To chyba dziwnie zabrzmi to, co powiem. Bo to są strasznie trudne tematy, ale tak po prostu się zdarza. To znaczy nie jesteśmy w stanie zdiagnozować wszystkich chorób, które są, dlatego że jest ich tak dużo i odmian raka jest tak wiele, a niektóre są tak złośliwe, że no, szansa jest ciężka. Pewnie te badania cały czas... Ja jestem zwolenniczką, to jest trudny temat i dlatego ja troszeczkę się tak zdenerwuję, ponieważ ja jestem zwolenniczką tego, żeby wprowadzić na przykład robienie PETA raz w roku dla wszystkich. To jest taki skan całego organizmu, który pokazuje, w którym miejscu są tak, komórki rakowe. Ale znowu z drugiej strony wiem, że on też nie jest obojętny dla organizmu. Mhm. Więc robienie go w momencie, kiedy nie ma jakichś podstaw... No też nie ma sensu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo rak to jest właśnie na tyle zdradliwa choroba, że ona nie daje na początku żadnych objawów. Można chodzić, czuć się świetnie, wyglądać rewelacyjnie, a coś się dzieje w organizmie. Dlatego ten taki standardowy pakiet, tych takich najczęściej występujących raków, czyli cytologia, mamografia, USG piersi, u panów marker na prostatę, prześwietlenie płuc, takie USG jamy brzusznej, takie po prostu standard tych najczęściej występujących powinniśmy sobie raz do roku robić.
A z jednej strony to jest czasami usypianie czujności, ale na tym drugim biegunie może być obsesja raka,
tak,
którą też nie należy się... No, trochę onkoreis temu ma służyć, prawda? Znaczy właśnie to jest ucieczka przed obsesją
tak.
Ludzi, którzy zostali doświadczeni, tak? I właściwie mogliby, mają pakiet argumentów do tego, żeby mówić, no dobrze, to teraz muszę uważać na wszystko, tak? Muszę się ciągle badać.
To znaczy jest coś takiego w osobach po chorobie. Sama chyba jestem tego dowodem, że my nigdy do końca nie wierzymy. Mhm. Kiedyś mi powiedział lekarz, że to jest choroba ozdrowieńców. Czyli, że od wizyty do wizyty u onkologa wszystko jest świetnie, fajnie, fajnie funkcjonujemy, fajnie żyjemy. Natomiast sama mam tak, że jak zbliża się ta wizyta u onkologa kontrolna, no to czas zamiera. Mhm, naprawdę.
To jest jakiś punkt graniczny.
Tak, nic nie jest wtedy tak ważne. Robi się wszystko, co trzeba robić, ale to jest tylko i wyłącznie, nie wkłada się w to w ogóle myślenia. Na przykład chodzi się do pracy, wraca się do domu, czyta się książkę. Natomiast cały czas w głowie jest to, że zaraz będzie wizyta kontrolna, zaraz będzie badanie. Mhm. W momencie, kiedy jest badanie, człowiek wstrzymuje oddech. Naprawdę, wtedy to już nawet muchy chyba nie latają. I nagle słyszy się, jest wszystko w porządku. Jest...
I ten zegar zaczyna tykać od zera.
Dokładnie. I dostaje się kolejne skierowania. I wie się, że już za 3 miesiące, za pół roku mam kolejne badania. Więc teraz szybko jak najwięcej żyję. Mam jakby odroczoną swoją chorobę. A potem idę I znowu będę się badać. Ale tak sobie zawsze myślę, że jak jeździłam, jak byłam zdrowa, znaczy przed, teraz też jestem zdrowa oczywiście, ale przed tą chorobą, jak chodziłam na jakieś takie badania kontrolne, to tego absolutnie nie czułam, tak? Jakby, no to dobra, no trzeba zrobić prześwietlenie, trzeba zrobić USG, no luz. A teraz przed każdym lekarzem jest takie, a jak coś będzie?
Czy dostanę ten talon na życie?
Tak, więc każdy z nas ma pewnie, może się tak troszkę fiksować na te badania, na lekarzy, żeby sprawdzać, czy na pewno wszystko jest w porządku. Ale właśnie dzięki takim akcjom jak OncoRace można łapać odpowiedni dystans, tak? I korzystać z czegoś innego, myśleć o czymś innym, a nie o tej chorobie, bo dla mnie na przykład najcięższym momentem w chorobie, to jest dziwne, było już, kiedy byłam faktycznie zdrowa, czyli skończył się cały proces leczenia, ja usiadłam i mówię, i co teraz? No, gdzie do tej pory przecież się
walczyłam,
tak,
a teraz
robiłam
już nie muszę,
coś, żeby być zdrowa, tak. Teraz co, mam usiąść i czekać, czy będę znowu chora, czy nie? I to było ciężkie, ale przez 4 dni sama sobie zrobiłam psychoterapię, porozpisywałam wszystko i uznałam, nie, no teraz masz jeszcze 4 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego, to teraz możesz odpocząć. No i pozwiedzałam. Już tydzień później byłam na Podlasiu, później w Toskanii, później w sanatorium, więc zaczęłam wtedy właśnie cieszyć się życiem.
No wybieram życie,
wybieram
pani prezes.
Życie. Dokładnie tak.
A prognozy jakie będą na morzu?
No, patrząc na naszą pogodę przez cały czas, pada zimno, ale prognozy niby od jutra ma być lepiej na morzu. Zobaczymy.
No to niech będzie.
Mam nadzieję.
No to płyńcie, wracajcie z wiatrem.
Dziękuję.
Żagle.
Dziękuję bardzo.
Po stronie życia. Magdalena Lesiewicz, to można tam pomachać wam jutro, tak?
Tak, jutro o 18:00 zapraszamy do basenu prezydenta w Gdyni. Będzie można nam pomachać, jak będziemy odpływać.
To może wpadnę.
Zapraszamy.
Dzięki. Do zobaczenia w takim razie i do usłyszenia w Gdyni Głównej Osobistej za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.